Rozmawiamy o przeszłości, o tym, jak wpływa na człowieka. Doktor Anita Rawa-Kochanowska, witam ponownie.
Witam, tam jestem.
Poczucie własnej wartości. Wiele razy o tym rozmawiałyśmy. Jaki wpływ na poczucie własnej wartości ma przeszłość? To jest coś, co jest budowane na przestrzeni naszego życia.
No, zdecydowanie tak. Jeżeli mówimy, pamiętajcie, może państwo, ja zawsze, Piotr Święskowski chyba też, zawsze odróżniamy poczucie własnej wartości od pewności siebie na przykład, czy od samooceny. I ja zawsze mówię też ze Jesperem Julem, takim wybitnym duńskim psychoterapeutą, że poczucie własnej wartości to jest coś, co jest bardzo głęboko w człowieku. To jest taki rdzeń, to jest taki fundament. Natomiast pewność siebie to jest to, co na zewnątrz pokazujemy, czy wiara w siebie. I to niekoniecznie jest kompatybilne. I o ile wiarę w siebie czy pewność siebie budują nasze kompetencje i buduje na przykład to, że sobie radzimy w pracy, poczucie własnej wartości zdecydowanie jest budowane w przeszłości i to rozumiane. Ja mam takie doświadczenie, że tu są zarówno, moi klienci mówią, zarówno o dzieciństwie oczywiście, ale też ważnym momentem jest okres dorastania, zwłaszcza, użyję teraz przymiotnika, nieszczęsne gimnazjum. Bardzo często w relacjach osób, tylko że to są osoby takie dwudziestokilkuletnie, tak? Bo wiadomo, że czterdziestolatkowie gimnazjum nie mieli. Natomiast te osoby, które, już teraz nie pamiętam, czy gimnazja były przez 10 czy przez więcej lat, ale rzeczywiście mam część takich klientów, którzy bardzo mają złe doświadczenia z okresu gimnazjum właśnie. Więc to nie jest tylko to wczesne dzieciństwo, ale to bywa też okres nastoletni, bo te kilkanaście lat życia to jest czas, kiedy człowiek się bardzo dużo nad sobą zastanawia i kiedy rzeczywiście z tego dzieciństwa musi przejść w dorosłość, tylko że to jest bardzo długi i czasami bolesny proces, tak? Kiedy ten człowiek się konfrontuje z tym, kim on jest, jaki jest, co potrafi, jak na niego reagują ludzie. Więc to jest też bardzo bardzo ważny moment w procesie kształtowania się poczucia własnej wartości, ale ta matryca pierwsza jest rzeczywiście w dzieciństwie, w zależności od tego, co się w tym, co się w rodzinie dzieje, jak, na ile dziecko jest akceptowane, bo tutaj się w psychologii mówi o takiej bezwarunkowej akceptacji. I ludzie się często tego boją, mówią tak, to co mam dziecko uwielbiać i na wszystko się zgadzać? No nie. Bezwarunkowa akceptacja, to tak samo jak w gabinecie psychoterapeutycznym. Ja też swoich klientów akceptuję, czy muszę akceptować, żeby z nimi pracować. To nie znaczy, że mi się podoba wszystko, co mówią i co robią. Natomiast jest taka akceptacja związana z tym, że szanuję ciebie i akceptuję jako drugiego człowieka. Szanuję ciebie i akceptuję takiego, jakim jesteś. I tak jak dorosły tego potrzebuje, tak samo, a może nawet jeszcze bardziej, potrzebuje tego dziecko odkąd się urodzi, a nawet jeszcze wcześniej. I czasami to jest tak, że rodzice wprost wyrażają swoją nieakceptację, ale często jest to wyrażanie jej nie wprost, kiedy dziecko słyszy komunikaty, że nie wiem, no coś taka nietowarzyska, no już poszłabyś gdzieś tam, odezwij się do tej ciotki, pocałuj dziadka, jak ty się ubierasz, że to są bardzo różne komunikaty. Czasami, czy często ci ludzie będą rodzicom mówić, no ale przecież ja chcę, żeby on sobie lepiej w życiu poradził. Widzę, że jest taka nieśmiała, no to poszłaby tam gdzieś do koleżanek, że to jest takie, oni mówią w dobrej wierze i z całą pewnością tak myślą, natomiast dziecko może potem powiedzieć, kurczę, moi rodzice w ogóle nie akceptowali, chcieli mnie zmienić na siłę, nic im się nie podobało. Więc to i na tym polega trudność, że tak powiem, w rozwoju, że to nie jest tak, że trudności z poczuciem własnej wartości mają tylko osoby z rodzin przemocowych. Takie mają na pewno. Natomiast ten proces wychowania, czasami nazywany czarną pedagogiką, ten pomysł na wychowanie dzieci, który był przez wiele lat. Dopiero teraz się od kilku lat mówi o wychowaniu bez nagród i kar, właśnie o rodzicielstwie bliskości. Wcześniejsze sposoby wychowawcze promowane przez specjalistów bardzo wiele złego robiły. i dzieciom, i dorosłym, że te, takie chłodne wychowywanie, czy rygor, czy to przekonanie, które niektórzy do dzisiaj powtarzają, dzieci ryby głosu nie mają, tak, to wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Więc te różne pomysły na wychowanie nie sprzyjały temu, żeby człowiek się czuł ważny, potrzebny, akceptowany i kochany. Oczywiście no, to jest tak, że w każdej rodzinie są na szczęście co najmniej dwie osoby, które się zajmują dzieckiem. Nawet jeśli nie są to rodzice, no to przeważnie różni ludzie są wokół dziecka. I jeśli rodzic ma problemy z pokazaniem swojej miłości, czy ma problemy z przytulaniem, to jest szansa, że trafi jakaś ciocia czy babcia, która to da. Natomiast rzeczywiście te braki mogą być bardzo poważne i one będą się często wywodziły z dzieciństwa, ale właśnie z takich doświadczeń, które byśmy nazwali nieoczywiste. I my to teraz w psychologii też nazywamy przemocą. Nazywamy przemocą emocjonalną, jak to się na przykład za często krytykowane, ośmieszane, wyśmiewane, jak jest w komunikacji do dziecka dużo sarkazmu czy złośliwości. To też są zachowania przemocowe, chociaż przemocą się kojarzy tylko bicie, natomiast teraz my to rozszerzamy, dlatego że to też nie są komunikaty sprzyjające, ale często to jest bardzo subtelne, to nie jest tak łatwo zauważyć, że, no bo łatwo zauważyć rodzinę tak zwaną patologiczną, tak, ale bardzo często jest tak, że te braki pod względem akceptowania dziecka takiego, jakim jest, pojawiają się w rodzinach tak zwanych normalnych i fajnych. I to niekoniecznie dlatego, że ci rodzice są jacyś źli, tylko dlatego, że oni, tak jak mówiłam wcześniej, tak zostali wychowani, czy takie mają przekonania, że tak trzeba, robią to, co im się wydaje dobre i słuszne i potrzebne. Natomiast dziecku akurat potrzeba czegoś innego. A drugi moment to jest to gimnazjum, czyli to, kiedy dziecko ma już kilkanaście lat, wyrosło już trochę, ma jakiś bazowy punkt startu, tak, bazowe poczucie własnej wartości właśnie z rodziny, tę matrycę i na tę matrycę, na te przekonania na swój temat nakłada sobie doświadczenia młodzieńcze. I czasami jest tak, że jest, mówiąc kolokwialnie, przegięcie w drugą stronę, to znaczy rodzice wychowali dziecko w przekonaniu, że jest najwspanialsze i najcudowniejsze, a rówieśnicy mówią, nie lubimy cię, nie chcemy się z tobą bawić, nie chcemy z tobą gadać. I wtedy to jest też bardzo trudne doświadczenie.
Mówimy o tym, jak przeszłość wpływa na życie człowieka. Nie bez powodu poruszamy temat poczucia własnej wartości. Tak fundamentalny temat, bo sama pani doktor Anita Rawa-Kochanowska mówiła o tym, że jest rdzeniem, a jak tu bez rdzenia funkcjonować?
Tak.
Ono bywa oczywiście zachwiane. Ono czasami potrzebuje podreperowania, właśnie choćby w gabinecie psychoterapeutycznym ty takie rzeczy robisz.
Sam to sobie robi, ja tylko pomagam. Ja tylko towarzyszę.
No proszę, jaki ten człowiek jest niezwykły. Ile rzeczy może odbudować, tak?
Tak, to prawda.
I oczywiście sięgając po zasoby z przeszłości, ale też przeglądając się w lustrze psychologa, który potrafi nazwać, to jest tak, tego brakowało. Czasami sam człowiek nie jest w stanie określić tego tak z dystansu, co go spotkało, bo nie jest w stanie porównać też do innych sytuacji. Nie ma takiego szerokiego wglądu chociażby wiedzę psychologiczną, prawda?
Jasne, jak jesteśmy w emocjach, mamy zawężone pole poznawcze, to się tak fachowo nazywa, więc jest oczywiste, że jak w czymś jesteśmy mocno, coś mocno przeżywamy, to jesteśmy w środku. Jak jesteśmy w środku, to nie możemy zrobić dwóch kroków w tył i popatrzeć na to z boku czy z góry.
No tak, ale emocje to jest jedna sprawa, a druga sprawa też taki brak też wiedzy psychologicznej takiego przeciętnego człowieka. Bo przecież nie każdy wie, że w innych rodzinach funkcjonowały pewne sprawy inaczej. Nie jest tak, że ludzie bywają w wielu, wielu domach i są w stanie te sytuacje porównać. Tak. I czasami te przekonania są tak mocno zakorzenione, te przekonania właśnie z przeszłości, że tak właśnie musi być, a nie inaczej. skoro rozmawiamy o przeszłości, o tym, jak buduje się tam poczucie własnej wartości, to budują się też tam właśnie te przekonania, o których wspomniałam. Czy praca nad tymi przekonaniami jest równie trudnym wyzwaniem, czy to takie wyrwanie zęba czasami jest po prostu... Coś było trudnego, coś było przeszkadzającego, jakieś właśnie przekonanie i mała operacja i załatwiamy sprawę. I już na to miejsce można wstawić implant.
Nie wiem, czy nie przestraszyłaś teraz słuchaczy. Ja na szczęście nie jestem dentystą i nie muszę wyrywać
zębów. A, zapomniałam, bo ludzie boją się dentystów, no tak. Może no, i psychologów się boją. No.
Na pewno część osób boi się również psychologów. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że to jest w sumie niezła analogia. Bo wiesz, są ludzie, którzy przychodzą do dentysty i mówią, proszę mi wyrwać tego zęba, ja mam go dosyć, nie? I tak samo przychodzą do psychologa, bo ja chcę poradzać nad tym i nad tym w 7 krokach, dziękuję, do widzenia, nie? Że rzeczywiście są zmotywowani na taką intensywną, krótką, porządną pracę. A niektórzy do tego dentysty przychodzą i no boli mnie ten ząb, no ale proszę zrobić wszystko, żeby go nie wyrwać, nie? Albo potrzebują się z dentystą oswoić. I część osób też przychodzi i mówi, że chce coś zmienić w swoim życiu, ale nie wie na przykład co. Że są nieszczęśliwi, ale właściwie czują się też z tym niefajnie, bo powinni być szczęśliwi, bo wszystko im się układa. I wtedy... Znaczy generalnie nie jest moim zadaniem byciem dentystą, sadystą i po prostu mówienie człowiekowi, nie, metaforyczne potrząsiwanie nim i mówienie, mylisz się, wcale tak nie jest. To jest raczej proces. Tutaj w nurcie, w którym ja pracuję, nie używa się takiego, w ogóle się nie używa takiego określenia jak opór, które jest bardzo popularne w psychoanalizie. My mówimy tak, że jeżeli klient nie chce pracować, tak, co się nazywa oporem w innych nurtach, to znaczy, że tempo jest zbyt szybkie. Jeżeli się wycofuje, jeżeli nie chce odpowiedzieć na jakieś pytanie, to znaczy, że pytanie jest nieprawidłowe. Czyli my bardziej jesteśmy skupieni na, mogłem być w podążaniu za klientem w takim sensie, że bardzo szanujemy tempo klienta. Jeżeli klient chce pracować, potrzebuje pracować powoli, to nie jest moim zadaniem go przyspieszać. Chociaż czasami nam strasznie zależy na tym, żeby klient już wyszedł z tego dołka, ale bardzo często jest tak, że po prostu musi minąć jakiś czas. I tutaj też klienci nas uczą pokory przed zbytnim pośpieszaniem. Czasem jest też tak, że klient chce bardzo szybko pracować, wtedy naszym zadaniem jest takie spojrzenie z boku, czy to jest dla niego użyteczne, czy to nie jest prześlizgiwanie się. Więc raczej tych zębów nie wyrywamy, raczej to jest takie leczenie zachowawcze, ale jeśli klient jest przygotowywany do tego, że być może będzie musiał wyrwać zęba, to potem jest łatwiej. To znaczy, jeśli jest zbudowane, mówiąc już tak teraz zupełnie serio, jeśli jest zbudowana taka nić zaufania między klientem a terapeutą, jeśli jest relacja, to jest najważniejsze. Jeśli trudne rzeczy zostały powiedziane, jeśli klient ma poczucie, że jest akceptowany, to i powolutku on się czuje coraz lepiej sam ze sobą dzięki spotkaniom terapeutycznym i też dzięki temu, co robi pomiędzy sesjami, to w pewnym momencie zaczyna być gotowy na to, żeby usłyszeć coś, co mu się może nie spodobać albo co by sprawiło, że żeby uciekł i więcej nie wrócił, tak? Czyli no, ale to mogą być również rzeczy pozytywne, tak? Czyli na przykład ja miałam taką klientkę, która na początku strasznie na mnie szło i ja w końcu jej zapytałam, co bym mogła robić inaczej. I słuchaj, ona powiedziała, ty mi nie mów komplementów. O. Czyli jak ja mówiłam jej coś dobrego, to ona się cała usztywniała, dlatego że ona w to po prostu nie wierzyła. I dopiero po jakimś czasie, kiedy myśmy sobie przegadały różne sprawy, kiedy ona też to napięcie z niej zeszło, to ona zaczęła to przyjmować, bo uwierzyła, że to jest prawda. Nie? Więc to jest proces i te różne zabiegi bardziej konfrontacyjne, że tak powiem, trzeba stosować bardzo ostrożnie, dlatego że niektórzy ludzie lubią, żeby im powiedzieć wprost i jak to mówią, walnąć tak z liścia albo po prostu potrząsnąć, metaforycznie oczywiście, i powiedzieć, co tam się o nich myśli. To dla wielu osób działa to bardzo niekorzystnie, bo to jest dla nich za trudne. Jak człowiek się przywiązał do jakiegoś przekonania na swój temat, to nawet jeżeli ono jest niekorzystne dla niego i szkodliwe, to ma z tego w tym jakieś, jest, jakieś poczucie bezpieczeństwa. Tak? Jeżeli się czuje do niczego, to oczywiście jest mi z tym źle, ale jest to jakiś mój kokon i jak ktoś mi mówi, że jesteś świetny, to możesz się czuć zagrożona, nie? No bo to się w ogóle nie zgadza z tym, co ja myślałam o sobie przez 15 lat. Nie? Więc tu trzeba bardzo ostrożnie. Jest to zwykle proces.
Jest to proces i w każdym przypadku jest to inny proces, ale okazuje się, że ta przeszłość jest dla ludzi ważna, ale dla każdego też w sposób zupełnie inny, bo jeden szeroko będzie patrzył w przeszłość. Będzie patrzył nie tylko w swoje doświadczenia, te trudne i nietrudne, ale też właśnie w doświadczenia całego rodu. Teraz dużo się mówi o tej traumie rodowej. Inny odnosić, moglibyśmy wrażenie, kompletnie do tego nie nawiązuje i tak naprawdę uważa to za coś za przeszłego. Coś, co nie ma na niego właściwie wpływu. Jak to jest, że jedni właśnie tak mają ten większy nacisk na przeszłość, a inni mniej? To też jest kwestia osobowości?
Myślę, że tak. No, osobowość się też kształtuje w wyniku doświadczeń. Osobowość jest częściowo uwarunkowana na biologicznie, ale w dużej części jest nabyta. Są osoby na przykład, które są otwarte na doświadczenie, a są takie, które są mniej otwarte na doświadczenie, czyli poszukujące na przykład różnych informacji. Są osoby, które potrzebują kontaktów bardzo szerokich z różnymi ludźmi i też przyjmują od nich różne informacje, a są takie, które wolą sobie samemu analizować, tak? Są takie, które gdzieś tam są bardziej plastyczne, elastyczne, zmieniające się pod wpływem informacji z zewnątrz czy przeżyć, a są takie, które są bardzo stabilne, a nawet sztywne. Więc tutaj po części jest to kwestia osobowości, po części jest to kwestia doświadczeń, ale też takich potrzeb poznawczych, potrzeb czy potrzeb emocjonalnych, to znaczy tak jak chyba kiedyś rozmawiałyśmy, jak sobie radzić z lękiem, to ja mówiłam, że są ludzie, którzy potrzebują oglądać telewizję i są ludzie, którzy potrzebują, mają takie poczucie, że lepiej im czują się bezpiecznie, kiedy są na bieżąco z różnymi informacjami, a są tacy, którzy im więcej wiedzą, tym bardziej są zdenerwowani i tutaj, czy pobudzeni, czy napięci. I tutaj będzie też podobnie, dlatego że te strategie radzenia sobie są bardzo różne. W ogóle jest taki fajny model izraelski, jeśli chodzi o radzenie sobie z traumą. On się nazywa Basic PH w skrócie. I tutaj są naukowcy z Izraela, którzy przecież oni z traumą żyją na co dzień, pokazali, że ludzie mają różne sposoby radzenia sobie z traumą i z kryzysami i niektórzy będą szli w przekonania, czyli w pracę nad myśleniem o sobie, stopniem własnej wartości, ale pójdą też w wiarę w Boga, w przeznaczenie, w karmę. Inni pójdą w radzenie sobie z emocjami, czy na przykład jak będą się bardziej skupiać nad obniżaniem napięcia. Jeszcze innym dobrze robi przebywanie wśród ludzi, rozmawianie, zwierzanie się, granie w piłkę z innymi, aktywność taka społeczna. Jeszcze inni idą w wyobraźnię, czyli w fantazjowanie, albo też właśnie w czytanie książek, czy w taką rzeczywistość, w inną rzeczywistość. Jeszcze inni właśnie, ci, o których teraz mówimy, chcą poznać, dowiedzieć się, przeanalizować, przeczytać wszystko na ten temat, a jeszcze inni skupiają się na tym, żeby obniżyć napięcie z ciała. I to jest 6 strategii i naukowcy izraelscy mówią, że każdy z nas ma 3 wiodące, a 3 takie trochę w zaniku. I to też bardzo, bardzo fajnie pokazuje, jak my sobie różnie radzimy z trudnościami i stresami i pokazuje właśnie różnice indywidualne. Tak? I są ludzie, którzy bardziej pójdą w te strategie związane z głową, tak, z myśleniem, z wiarą, z wyobrażaniem sobie, a to tacy, którzy bardziej pójdą, że tak powiem, w ciało, w ruch, w wpływanie, w oddychanie, medytowanie i w rozładowanie napięcia emocjonalnego, poprzez, nie wiem, jedzenie ciastek, tak? Będzie bardzo, bardzo różnie i niektóre z tych strategii będą dla nas dobre, konstruktywne, a niektóre będą szkodliwe. Natomiast ten, jakby ta konfiguracja może być bardzo różna.
Czyli można powiedzieć, że są ludzie, którym na przykład dobrze będzie wpływać na psychikę i w ogóle na życie rozpatrywanie, analizowanie ciągłe przeszłości, a inni będą się z tym czuć źle, jeżeli będą tam kopać w nieskończoność.
Tylko wiesz, to co to znaczy dobrze czy źle, to też trzeba się temu przyjrzeć, nie? Bo może być tak, że człowiek lubi analizować i potrzebuje analizować, ale w pewnym momencie przestaje to być dla niego użyteczne. Tak jak właśnie rozpamiętywanie przeszłości, rozpamiętywanie, a czemu ona mnie zostawiła, to do pewnego momentu może się przydać, ale potem już nie będzie konstruktywne, a unikanie rozmawiania o przeszłości do pewnego momentu może być dobre i potrzebne, bo człowiek musi się wzmocnić, ale w pewnym momencie będzie oznaczać jakiś rodzaj blokady, więc to jakby wszystko jest dla ludzi i każda strategia może być przydatna, ale trzeba być bardzo uważnym na to, co nam to robi. To tak jak jedzenie ciastek, nie? Jak sobie zjesz kostkę czekolady, bo jesteś smutna, to się nic nie stanie, ale jakbyś jadła tabliczkę codziennie przez 2 tygodnie, to też byśmy mówili, że jednak jest jakiś problem. Czyli to jest też kwestia, jak korzystamy z tych strategii, kiedy z nich korzystamy. I tak teraz sobie pomyślałam, że też to, dlaczego ludzie się tym różnią, zależy od tego, że my mamy taką tendencję do korzystania ze strategii, które nam wcześniej pomogły. Więc jeżeli do tej pory, jak myśmy mieli jakieś trudności, to gadaliśmy z przyjaciółmi, to będzie pierwsze, co nam przyjdzie do głowy, jak będziemy mieli kolejny problem. I jak to znowu pomoże, to będzie super. Jak nie pomoże, to możemy się czuć bardzo tacy zdezorientowani, że do tej pory to działało.
O przeszłości, naszym stosunku do przeszłości rozmawiamy z dr Anitą Rawą Kochanowską. Jeśli Państwo chcą coś dopisać do naszej rozmowy, to zachęcamy. Licencja na życie, tutaj można pisać. Licencja małpa radio@lublin.pl. Oczywiście, tak jak mówi dr Anita Rawa Kochanowska, ta przeszłość dla każdego człowieka będzie oznaczała oczywiście coś innego i będzie miała inną wagę, inną rangę. Czasami może być ciężarem, czasami może być powodem do pójścia choćby do psychologa, żeby pewne rzeczy sobie ponazywać, ale czasami też może być takim zasobem i najczęściej jest takim zasobem, z którego czerpiemy, bo nie tylko z tych takich fajnych doświadczeń, takich na pierwszy rzut oka superanckich, ale też z tych trudnych doświadczeń. Wiele osób potrafi wyciągać wnioski, bo to były lekcje. Czegoś się w ten sposób...
Jeśli tylko wyciągniemy wnioski, zdecydowanie te trudne doświadczenia nas mocno budują i kształtują.
Za chwilę wracamy do rozmowy o przeszłości, o tym, jak wpływa na życie człowieka.